Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku na kanale Sprawy Wschodu. Zarejestrowaliśmy go 3 lipca 2023 roku. Bardzo dziękujemy Państwu za wszelkie wsparcie, którego nam udzielacie poprzez serwisy Patronite i Buy Coffee Too. Drodzy patroni Spraw Wschodu, jeszcze raz wielkie ukłony. Kieruję je do pana Marcela, Piotra, Jacka, Adama, Pawła, Michała, Radosława, Edyty i Elżbiety. Bardzo dziękujemy. Ponadto oczywiście można nas wesprzeć regularnie i doraźnie w serwisie Buy Coffee Too. Sprawy Wschodu uczynili to ostatnio pan Krzysztof i Adam. Dziękujemy wam bardzo. Dziś zajmiemy się bojowymi komarami i strukturą zatrudnienia w restauracjach Wkusno i Toćka. Marcin Strzyżewski i Bartosz Gołąbek. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Państwu, kłaniamy się nisko. Bartosz Gołąbek i Marcin Strzyżewski, który dzisiaj rozpocznie naszą wędrówkę po sieci rosyjskojęzycznej i po różnych interesujących nas z Marcinem przede wszystkim wątkach, ale zakładamy zazwyczaj, że i Państwa jesteśmy w stanie tym zająć i zainteresować. Liczę, że będzie tak właśnie i tym razem.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj tutaj sygnalizowałem doktorowi Gołąbkowi, że trochę odpocznę od wojny i poświęcę się tematom troszkę innym niż zazwyczaj, chociaż one oba będą miały pewne elementy związane z tą wojną. Pierwszy z nich dotyczy sieci Wkusna i Toćka, czyli Smacznie i Kropka, czyli rosyjskiej odpowiedzi na McDonalda. Przy czym i tu się pojawia ten wątek wojenny, to nie jest odpowiedź na, to jest wynik faktu wyjścia firmy, korporacji globalnej McDonald's z rynku rosyjskiego. Oni przekazali, o czym tu już kiedyś mówiliśmy, lokalnemu biznesmenowi tę sieć i on tworzy coś bardzo podobnego, tylko po rosyjsku. I pojawił się tutaj na stronie Life.ru taki materiał o 11.03 1 lipca. To jest ważne, ponieważ o 14.06 pojawił się w tym samym miejscu kolejny materiał o sprzecznej treści. Otóż w tym pierwszym materiale z 11.03 poinformowano nas, że 15-letni pracownicy przestaną pracować w sieci Smacznie i Kropka, ponieważ analitycy przeanalizowali wyniki ich pracy i stwierdzili, że 15-letni pracownicy wykazują niedopuszczalne zaniedbania w zakresie bezpieczeństwa, zasad, technologii. Ponadto niektórzy z nich są wręcz skłonni do kradzieży, co jest no, dość poważnymi zarzutami skierowanymi do całej grupy pracowników. Natomiast już właśnie te 3 godziny później w tym samym portalu Life.ru ukazała się informacja, że firma dalej będzie tych 15-latków zatrudniać. Co samo w sobie jest dla nas interesujące, bo 15-letni pracownicy fast foodów, którzy naruszają normy bezpieczeństwa, to już jest po prostu interesująca kwestia. Mnie to zainteresowało, że w ogóle dopuszczają takich ludzi zgodnie z prawem w dużych sieciach do pracy w gastronomii. To, muszę Państwu się przyznać, nie jest dla mnie jakaś wielka nowość samo w sobie, bo ja sam pracowałem w wieku 17 lat, zresztą na wagarii chodziłem w liceum po to, żeby chodzić do pizzerii pracować i robiłem to zupełnie nielegalnie, na czarno. Natomiast tutaj jest to zupełnie akceptowalne przez rosyjskie prawo i nawet ta firma Wkusna i Toćka ogłasza się w internecie ze specjalną stroną, specjalnym ogłoszeniem, gdzie ma wakaty od 15 lat i są tutaj wyszczególnione wymagania, wiek od 15 lat i na drugim miejscu wśród wymagań obywatelstwo Rosji. Kawałek niżej, bo trzeba mieć paszport, odpowiednie numery, takie nazwijmy to urzędowe i potrzebne jest także, jeśli jesteś obywatelem Republiki Białoruś, być zarejestrowanym na listach migracyjnych. Czyli to jest interesujące, jest to oferta skierowana bezpośrednio do Rosjan i Białorusinów. Dlaczego nie do Kazachów, Gruzinów, Tadżyków, Azerów i tak dalej? Tego nie wiem, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast piszą tutaj, że jest to grafik, który uwzględnia między innymi pracę dwa dni, pracy na dwa dni wolnego po 12 godzin na dobę. Zmiana 12-godzinna, ewentualnie można jeszcze tutaj sobie wybrać 5 dni pracy po 8 godzin i 2 dni wolnego. To jest dość interesujące w świetle rosyjskiego prawa, które dopuszcza, że generalnie 16-latkowie mogą pracować, ale w określonych sytuacjach mogą pracować nawet 14-latkowie. Dość, powiem szczerze, niski wiek jak na pracę zawodową. 15-latek może się oficjalnie w Rosji zatrudnić, proszę Państwa, jeśli już nauczył się wszystkiego, co miał się nauczyć w szkole, w 9-letniej szkole, czyli zakończył edukację na tym najniższym poziomie i jeśli ta praca będzie odpowiednia dla jego sił i nieszkodliwa dla zdrowia. Może też pracować 15-latek, jeśli jeszcze się uczy, ale ta praca nie tworzy problemów dla jego nauki. Oczywiście tutaj praca dwa dni wolne na dwa dni zajęte po 12 godzin w tych dniach pracujących raczej na pewno będzie przeszkadzać w nauce, a 5 dni pracy po 8 godzin plus 2 dni wolnego, no to już z całą pewnością będzie przeszkadzać w nauce, to już oba te warianty są ciężkie do pogodzenia ze szkołą. Tak jak od tego zacząłem, ja sam uciekałem ze szkoły po to, żeby pracować w gastronomii. Tam też się pracowało, no nierzadko po 12 godzin, różnie do ostatniego klienta. Też to były takie, powiedzmy, dwa dni pracy na dwa dni wolnego, około 15 zmian w miesiącu i muszę Państwu powiedzieć, że nijak w żaden sposób nie da się tego określić jako tryb pracy nie przeszkadzający w nauce. To mi bardzo mocno przeszkodziło w nauce, ale to inna historia. Natomiast pozytywne jest to, że smacznie i kropka płaci 15-letnim pracownikom tyle samo, co wszystkim innym pracownikom. I jeszcze wrócę do tego, czego zacząłem, to znaczy powiedzieli, że 15-letni pracownicy, tutaj pojawiła się taka informacja w mediach, że między innymi mają problem z zachowaniem norm bezpieczeństwa, co jest faktycznie dużym problemem, choćby dlatego, że w takich lokalach się pracuje z ostrymi czasem narzędziami, a czasem z wysokimi temperaturami, przy smażeniu frytek, gorące oleje, gorące ruszty, tego typu niebezpieczne obiekty tutaj się pojawiają i pozostaje sobie zadać pytanie, czy faktycznie na rosyjskim rynku pracy jest aż tak źle, że trzeba zatrudniać 15-latków w ciężkiej pracy w fast foodzie. I no w zasadzie tutaj uzyskujemy odpowiedź twierdzącą, no bo dalej ich jak najbardziej zatrudniają i nie zamierzają przestać.
Te warunki pracy zresztą też tutaj podpowiadają, że to jest zupełnie serio rozwiązanie. Ponad wszystko, jak przyglądałem się ponownie po pewnym czasie, wracając do wątku związanego ze smacznie i kropka, czyli wkusna i toćka, to chcę Państwu powiedzieć, że przeglądając właśnie, czy to witrynę internetową tej restauracji, czy też patrząc na recenzje YouTube'owe potraw, czy też posiłków, które można tam nabyć, no jednak uderza pewnego rodzaju rozmach, który być może jest wynikiem, taki rozmach inwestycyjny, który być może jest wynikiem tego, o czym ostatnio mówił sam prezydent Władimir Putin, że to wszyscy Rosjanie zrzucają się na to, żeby podtrzymać w nowym formacie McDonalda i on jest w rzeczywistości państwowy, chociaż za pewną firmą ukryty, tak jak państwowym okazał się być zespół Wagnera, czyli tak naprawdę firma wojskowa Prigorzyna, która przez długi czas w ogóle nie była po pierwsze Prigorzyna, a po drugie nie była współfinansowana przez państwo, a na koniec okazało się, że po pierwsze jest Prigorzyna, a po drugie właściwie wszyscy Rosjanie dokładali do tego, żeby ta instytucja zbrodnicza działała. Oczywiście nie będę porównywał bezpośrednio rosyjskiego McDonalda, jak się zwykło ostatnio mówić, o Wkusnoj Toćka do zbrodniarzy wojennych, ale jednak coś jest na rzeczy, bo rzeczywiście tutaj na przykład ci recenzenci kulinarni, do których docierałem, jak Marcin podrzucił wątek z Wkusnoj Toćka, to pierwsze co sobie pomyślałem, to sprawdzę, jak oni w ogóle oceniają te potrawy i co oni tam widzą, bo my, nam niestety no, nijak nie jest na razie dane zweryfikować tych smaków, czy też porównać tego, co tam mamy do czynienia, z czym mamy do czynienia w karcie dań Wkusnoj Toćka z ewentualnie tym, co było wcześniej, więc ci recenzenci mówią, że właściwie niewiele się zmieniło, trochę inny jest smak bułki, dołożono niektóre produkty, widać po witrynie internetowej Wkusnoj Toćka także, że rozwija się tutaj także centrum szkoleniowe, być może właśnie pod tych młodych podpisywane są nowe kontrakty, jest kilka także materiałów na YouTubie, przynajmniej kilka, które próbują ocieplić także wizerunek tej restauracji i jednak wypierać stopniowo, chociaż jest to bardzo trudne, wypierać stopniowo pamięć o McDonaldzie. Dlaczego jest to bardzo trudne? No bo właśnie jeśli popatrzymy na te kanapki, na ich nazwy nawet, chociaż one się pozmieniały, rzecz jasna, no to choćby te fotografie, choćby to ten układ na witrynie Wkusnej Toćka bardzo istotnie nawiązują do poprzednika. I zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Na razie jest taki, odnoszę takie wrażenie, że ktoś, jeśli to nie byli ci prywatni inwestorzy, to ktoś w Rosji podjął decyzję o rzuceniu wszelkich możliwych sił po to, żeby jak najbardziej zmiękczyć tą taką, można by powiedzieć, no dosyć widoczną dla zwłaszcza młodszego pokolenia i odczuwalną dla młodszego pokolenia rejteradę, czy też wyjście z rynku, może nie rejteradę, bo to złe słowo, nikt nie uciekał, po prostu sytuacja tak się skonfigurowała, że McDonald's zresztą słusznie uznał, że swojej marki w tych okolicznościach tam dawać nie będzie. I sprawia to takie wrażenie właśnie, że tutaj robi się wszystko w tym kierunku, żeby jednak no, głównie młodzież, ale nie tylko, przecież doskonale wiemy, że w zasadzie tutaj dla tego typu restauracji nie ma specjalnych ograniczeń, jeśli chodzi o wiek i wielu z nas lubi czasem zajrzeć po szybki obiad, szybkie śniadanie tego typu. Więc bardzo interesuje mnie, o czym dowiemy się za pewnie nie szybko, ale za lat kilka, jak to wyglądało faktycznie z tym wyjściem McDonalda z Rosji. Podobnie jak z wieloma innymi sytuacjami o takim charakterze, wejście IKEA do Rosji też i pozostawanie do pewnego momentu IKEA i później wyjście. Jest bardzo ciekawa witryna internetowa i taki serwis, który wspiera Ukrainę w walce o to, żeby jednak z Rosji jak najwięcej takich biznesów dużych wyszło. Zresztą takich serwisów na pewno państwo wyszukają dla swoich potrzeb bardzo wiele. Ja podzielę się tym jednym, który wydaje się być bardzo taki precyzyjny przynajmniej i dosyć właśnie tak umiejętnie próbuje uchwycić różne parametry obecności w rosyjskiej przestrzeni wciąż firm spoza granic, dużych, potężnych inwestorów, graczy globalnych. To jest serwis Leave Russia, pisane przez z myślnikiem.org i tutaj analityka z lipca pokazuje, jak wciąż wiele firm bardzo dobrze sobie radzi na rosyjskim rynku, bo po prostu prowadzi tam biznes. Są one posortowane tutaj na różne branże, jest ich naprawdę, naprawdę sporo. I oczywiście można sobie to też oglądać na przykład pod takim parametrem definiując jak kraj pochodzenia, czy też rejestracja tej firmy, czy tych przedsięwzięć właśnie jeśli chodzi o kraj. No i muszą państwo wiedzieć, że tutaj królują dwa państwa, praktycznie ex aequo, ale jednak trzeba powiedzieć, że Niemcy wciąż 247 dużych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w Rosji, które mogłyby być może bez większej straty, jak twierdzą założyciele tego serwisu, Rosję opuścić albo przynajmniej próbować zdjąć troszeczkę tej swojej, tego, z tego swojego prestiżu, albo odjąć prestiżu od rosyjskiej części biznesu, to Niemcy raz jeszcze 247 przedsięwzięć takich dużych, łatwo to zidentyfikować, jeśli Państwo tutaj zerkną na tą witrynę, link jak zwykle w opisie naszego podcastu, a drugie państwo, druga przestrzeń, która bezpośrednio za Niemcami się tutaj plasuje, to Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, czyli największy wróg Federacji Rosyjskiej obecnie, które wciąż mają ulokowanych 242, widzę tutaj taką liczbę, 242 różnego rodzaju firmy, przedsięwzięcia biznesowe, które mogłyby właśnie zdaniem twórców tego serwisu także troszeczkę odpuścić, a przynajmniej próbować to robić, nie robią tego wciąż. Trzecie miejsce to są Japończycy, drodzy Państwo, 103 firmy. Nie będę wchodził w detale, ale jest to wciąż interesujące. Marcin powiedział na początku, jak rozwijał ten wątek, że no trochę się to z wojną łączy. Tak, trochę się to z wojną łączy, bo właśnie rocznicę obchodził nowy McDonald's rosyjski, czyli Wkusno i Toćka, od swojego uruchomienia, a prawda jest taka, że nie byłoby tej rocznicy, gdyby właśnie nie ta brutalna i wciąż trwająca wojna.
Tutaj nie mogę się powstrzymać od komentarza. Mówiłeś o firmach, które jeszcze nie opuściły Rosji, zagranicznych, niemieckich, japońskich, amerykańskich, a tymczasem także jedna ważna rosyjska firma opuściła Rosję. Oczywiście chodzi o firmę Concord i grupę Wagnera, o której tu już parę razy wspominaliśmy po drodze faktycznie. Oni opuścili Rosję, całe te biznesy prigożynowskie się wycofują. Tyle na razie wiemy, a tu mówię, że ciężko porównywać Wkusno i Toćka i tych zbrodniarzy wojennych, ale nie do końca, bo przecież Jewgenij Prigożyn karmił rosyjską armię, miał restaurację, więc także działał w podobnym biznesie, nazwijmy to ogólnorozrywkowym, gastronomicznym, może gastronomiczny lepiej niż rozrywkowy. I to nas kieruje w stronę myśli o wakacjach, o rozrywkach i pojawiają się pierwsze artykuły na temat wakacji na Półwyspie Krymskim. Pojawiła się tutaj między innymi na portalu Tepierwnimanie taka krótka notatka prasowa, ale ona stanie się dla nas swojego rodzaju punktem wyjścia. Z niej się dowiadujemy, że sytuacja na Półwyspie Krymskim, jeśli chodzi o turystykę na tegoroczną, a zaczęliśmy właśnie wakacje, jest trudna, ale jeszcze nie opłakana. Trochę jak z serialu Czernobyl, not bad, not good, not terrible, czyli niedobrze, nie tragicznie. Lokalne hotele w czerwcu były zapełnione do połowy, i sprawy nie ratują poważnie obniżone ceny. Hotelarze, mówi Siergiej Romaszkin, obniżyli ceny o 15-20%. To jest taki wiceprezes organizacji ATOR. No generalnie człowiek zajęty turystyką, nie będziemy się tutaj przesadnie Państwa obciążać szczegółami. I on twierdzi, że na Krymie pozostali już tylko ludzie, jeśli chodzi o turystów, ci, którzy są odporni na informacyjne tło, to znaczy mówiąc mniej, owijając bawełnę, lekceważący zagrożenia. I twierdzi, że na Krym pozostali wierni temu kierunkowi podróżniczemu ci, którzy dobrze ten kierunek już znają i że oni się nie dali temu zwieść z drogi. Temu, czyli czemu? No właśnie. Mamy tutaj kilka różnych faktów w ciągu ostatnich w zasadzie, no przynajmniej roku, bo to już od zeszłych wakacji ataki na Krym są czymś, nazwijmy to no może niecodziennym, ale na pewno nie szokującym. W ostatnich tygodniach między innymi doszło do zamachu na jednego z przedstawicieli administracji okupacyjnej w Sewastopolu. doszło do ostrzału rakietowego mostu na północy Krymu, mostu łączącego Krym z kontynentalną Ukrainą, i miały miejsce także między innymi dywersje na linii kolejowej w pobliżu Teodozji. To jest to miejsce, przez które się przejeżdża pociągiem jadąc z cieśniny kerczeńskiej do i Symferopola, i Sewastopola, i nieważne gdzie tam dalej jedziemy pociągiem, to musimy przejechać właśnie tamtędy. Chociaż jeśli chodzi o te turystyczne lokacje, no to najlepiej, najczęściej turyści jadą właśnie albo do Symferopola i dalej jakąś marszrutką, albo do Teodozji, albo do Sewastopola, i z tych miejsc się rozjeżdżają innymi środkami transportu. Między innymi na Krymie funkcjonuje taka międzymiastowa linia, proszę Państwa, trolejbusu, co jest dość ciekawą rzeczą. Może jeszcze za naszego życia będziemy mogli się tam wybrać na wakacje. Ja byłem dwa razy, ale przed rokiem 2014. Więc tam od czasu do czasu coś eksploduje. Były także potężniejsze ataki na te okolice, na to się nazywa Arbacka Jakasa, taka mierzeja od strony Morza Azowskiego. Tam też są hotele, w tych hotelach znajdowały się sztaby rosyjskie, tam także niedawno przylatywały rakiety, więc te ataki są czymś, powiedzmy, standardowym w tej chwili. Od czasu do czasu to się zdarza. W teorii nikt nie wie dzisiaj, rezerwując hotel na, powiedzmy, sierpień, wrzesień, jak będzie wtedy wyglądała linia frontu. Oczywiście w tej chwili pola minowe i linie umocnień, a także Dniepr w okolicach Chersonia blokują armię ukraińską. No niemniej to są przeszkody, które póki są pod ostrzałem, są przeszkodami, a jeśli uda się armii ukraińskiej doprowadzić do jakiegoś przełamania, do wycofania się sił rosyjskich, mogą w pewnym momencie rzucić się szybkim marszem i dotrzeć na te mosty prowadzące na Krym, na te, nazwijmy to w ten sposób, lądowe cieśniny, bo są dwa takie wąskie przejścia na Krym. Na jednym z nich faktycznie jest most, na drugim to wygląda trochę inaczej. Tak czy inaczej, mogą Ukraińcy tam stanąć i prowadzić już stamtąd w dowolnym tak naprawdę momencie, nawet za dwa tygodnie, jeśli wydarzyłoby się coś gwałtownego, mogą tam stanąć i nagle się okaże, że Sewastopol, Jałta czy inne obiekty wojskowe i miejscowości, w których te obiekty się znajdują na Krymie, znajdą się w zasięgu Hajmarsów, Storm Shadowów, a nawet w zasięgu po prostu grup dywersyjnych sił ukraińskich. Może się okazać, że urlop zostanie przerwany strzelaniną na plaży czy nawet na ulicach miasta, bo jakaś grupa dywersyjna się tam pojawi, nie mówiąc już o tym, że przewidują synoptycy bunty wojskowe. Już jeden z nich się wydarzył i tak naprawdę, choć on nie okazał się skuteczny, to nie znikły żadne przesłanki, które do tego konkretnego buntu doprowadziły. To znaczy niezadowolenie żołnierzy wciąż i ich dowódców wciąż istnieje, te przyczyny, dla których to niezadowolenie istnieje, nie zostały wyeliminowane. Mimo to chętni są i chociaż strona kolei państwowych rosyjskich była niedostępna dla mnie, dało się tam wejść, ale wyszukiwanie po prostu nie działało, to jednak serwis Yandex Bilety funkcjonuje i powiem Państwu, że najbliższy termin, na który mi się udało znaleźć bilety Moskwa-Sewastopol, to była pierwsza połowa sierpnia, okolice 7 sierpnia, tam 7-8 już były bilety. Na lipiec nie znalazłem wolnych biletów na Krym, co zresztą jest sytuacją dobrze mi też znaną. Kiedyś próbowałem kupić bilety, żeby się wydostać z Krymu. Tam przede mną w kolejce był człowiek, który chciał jechać do Kazachstanu, a skończył, odszedł od okienka z biletami do Petersburga. I taki bilet na jedną osobę w dwie strony w czteroosobowym przeciale z Moskwy do Sewastopola kosztuje w tej chwili na sierpień 640 zł, czyli no 1/3 niezłej rosyjskiej wypłaty. To jest tam około 13 000 rubli mi wyszło. Także jest to dość poważna kwota. Widać, że popyt jest. Także patrzyłem także na Yandexie, bo Booking czy Kayak nie udostępniają noclegów na Krymie, nie pozwalają ich rezerwować. Patrzyłem na Yandexie, hotele jak najbardziej są dostępne na lato, przy czym raczej widziałem, że dostępne są miejsca w takich droższych hotelach i noclegach, choć nie tylko. Jest jeszcze sporo dostępnych miejsc. I wracając do tematu dostania się na Krym, jeszcze jeden wątek. Otóż ostatnio media, w tym media ukraińskie, piszą, że kolejka na most krymski przez Cieśninę Kerczeńską potrafi mieć już nawet 13 kilometrów, tak wielu chętnych tam chce wjechać, a oczywiście problemem są kontrole, bo po tym jak ten most doznał nagłej eksplozji, zaczęli kontrolować samochody wjeżdżające na most krymski, co oczywiście wydłuża czas. To nie przeszkadza prawdopodobnie w logistyce wojskowej, bo ta się odbywa głównie na torach kolejowych, a nie na drodze. Niemniej tego typu sytuacja na pewno nie będzie sprzyjała powiedzmy awaryjnemu wycofaniu się sił rosyjskich z Krymu, jeśli do takiego będzie musiało w którymś momencie dojść.
No, Krym pozostaje bolesnym miejscem już coraz bardziej dla Rosji, bo faktycznie utrzymanie tego stanu integracji z Rosją, tego entuzjastycznego stanu integracji z Rosją już dawno zostało utracone, bo faktem jest, że wydarzenia mijającego półtora rocza już w zasadzie mocno zatarły tamte pozytywne wrażenia dla wielu, także rzeczywiście liberalnie nastrojonych Rosjan. Trudności są, były i będą. A tymczasem chciałem też Państwu zwrócić uwagę, bo patrząc na kwestie krymskie, zwrócił moją uwagę też przy tej okazji taki wątek, który w Ukrainie jest omawiany w zeszłym tygodniu szczególnie szeroko, także wrócił, albo raczej pojawił się na łamach medialnych witryn różnego rodzaju. Chodzi bowiem, drodzy Państwo, o to, że komisja, specjalna komisja do spraw standardów języka państwowego Ukrainy, no, wydała swoją rekomendację dotyczącą właśnie Półwyspu Krymskiego. I oprócz tego oczywiście w pozostałej części Ukrainy, tej, nazwijmy ją może niezbyt poprawnie, kontynentalnej, ale ciekawostką jest oczywiście to, jakie przesłanki oczywiście kierują tą komisją, jeśli chodzi właśnie o tą ukrainizację nazewnictwa. Jeśli chodzi o rosyjskie nazwy, no to tutaj jest ustawa, którą już podpisał jakiś czas temu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, o osądzeniu, oskarżeniu, w zasadzie osądzeniu i zakazie propagandy rosyjskiej imperialistycznej polityki w Ukrainie i dekolonizacji toponimiki. Taka to ustawa funkcjonuje. I oczywiście zupełnie zrozumiałe jest to, że na obszarze ukraińskim takie działania są podejmowane. Oczywiście to ma najpewniej przede wszystkim znaczenie symboliczne, w dużej części także jednak praktyczne, a nie tylko symboliczne, ale pojawiają się pewne trudności właśnie jeśli chodzi o Krym, bo mimo że, jak Państwo drodzy nasi słuchacze wiecie, no Krym wciąż pozostaje pod kontrolą Federacji Rosyjskiej, mimo wszystkich tych zależności, o których Marcin przed chwilą zupełnie słusznie powiedział, że ten pas, ten ścisk, ucisk na Krym ze strony ukraińskiej jest wcale nie mniejszy, a coraz większy, to mamy tutaj do czynienia rzeczywiście z takim działaniem troszeczkę wyprzedzającym, bo jeśli założyć, że Półwysep faktycznie wróci pod kontrolę państwa ukraińskiego, no to ta komisja także zaczęła działać już wyprzedzająco, jeśli chodzi o nazewnictwo niektórych miejscowości właśnie tam na Krymie. No, niektórych to jest chyba mało powiedziane, bo ten krymski spis, tak się o nim mówi, zawiera około 200 pozycji podzielonych na trzy grupy. Mówimy o nazwach miejscowości, oczywiście, które na Krymie funkcjonują. W pierwszej grupie mamy 7 miast, miejscowości w zasadzie, których nazwy powinny zostać doprecyzowane w kierunku oczywiście języka ukraińskiego. W drugiej grupie mamy 185 różnego rodzaju miejscowości, które koniecznie muszą mieć wymienione nazwy, ponieważ no, mają te konotacje tych nazw są czysto kolonialne z punktu widzenia ukraińskiego. No, dla przykładu Turgieniewka, Repiny, Ajwazowskie, to są te skojarzenia, które idą za tymi nazwami. No a trzecia grupa to 33 wioski i mniejsze jeszcze niż wioski jednostki terytorialne, których nazwy mogą nie odpowiadać leksykalnym normom języka ukraińskiego. Ich nazwy należy albo uzasadnić, że są prawidłowe, poprawne, albo po prostu zamienić. Pojawiły się jednakże też tutaj pewnego rodzaju kontrowersje, jeśli chodzi o zastosowanie tego przepisu prawa. Nie mówię już w ogóle o tym teraz, że jurysdykcja na razie ukraińska tam nie zadziała w obliczu tych zmian potencjalnych, ale tutaj odpowiedzialny za tę reformę, w zasadzie zmianę, szef tej komisji specjalnej, Władimir Mozgunow, no, nie ustępuje i idzie tutaj dalej w tym kierunku, żeby te procesy oczywiście się nie zatrzymywały. A ten problem polega jednak właśnie na tym dla wielu, jak obserwatorów, którzy przyglądają się tym potencjalnym właśnie działaniom państwa ukraińskiego już na, w domyśle, niebawem wyzwolony Krym, że jednak niedostrzegane są albo niewystarczająco silnie dostrzeżone zostały tutaj historyczne nazwy krymsko-tatarskie, jeśli chodzi o tą zmianę. No to jest oczywiście pytanie, które należy delegować pewnie do przyszłości na razie, ale nie odchodziłbym od tego wątku zbyt daleko, ponieważ jednak dzisiejszy stosunek państwa ukraińskiego, tego oczywiście toczącego bardzo dzielnie wojnę obronną z Rosją, no jest również symptomatyczny. W jaki sposób już dzisiaj można przygotowywać Ukrainę na potencjalne i oczekiwane zwycięstwo w sojuszu właśnie z krymskimi Tatarami? Jakiego rodzaju zabiegów można byłoby tutaj dokonać, żeby ich świadomość, ich tożsamość krymsko-tatarska z jednej strony, ale z drugiej strony ta świadomość przynależności do państwa ukraińskiego została w jakimś wymiarze, w jakimś zakresie wzmocniona, a nie osłabiona, czy też nazwijmy to tak, podkopana być może. I tutaj oczywiście te pytania wpływają nam do tego wątku. To jest wewnętrzna kwestia Ukrainy, mógłby ktoś powiedzieć, ale my dzisiaj wszyscy zajęci jesteśmy wewnętrznymi kwestiami Ukrainy w pewnym zakresie i to wydaje się być także ciekawe, w jaki sposób właśnie ten krymsko-tatarski język, naród, dawne nazwy miejscowości, te na przykład sprzed 45 i jeszcze wcześniejszych lat, mówię o XX wieku oczywiście, mogłyby potencjalnie wrócić na mapę Ukrainy w przyszłości i te wątki krymskie naprawdę są bardzo, bardzo barwne w rozumieniu kulturowym, społeczno-kulturowym, językowym także. Cieszę się, Marcin, że zdążyłeś być przed 2014 rokiem tam na tych terenach. Jakie jest twoje ostatnie wspomnienie w ogóle z Krymu, tak już troszeczkę odchodząc na bok?
Ostatnie wspomnienie, wiesz co, takim bardzo silnym dla mnie wspomnieniem było to, jak w Jałcie w ogródku nad samym brzegiem morza ludzie pili piwo, zresztą ja też piłem piwo, a piosenkarz śpiewał na żywo Michaiła Kruga, pieśni łagrowe o takich no, bardzo przykrych tematach, to na pewno było mocne wspomnienie. Mocnej takiej.
Władimirski Central może leciał, tak? Coś tego typu?
To był
Załatyje kupola, jasna rzecz. Aha, aha.
Tak, no największy przebój.
Do łez.
Tak. I Chersones Taurycki na pewno tutaj bardzo, bardzo takie wyraziste wspomnienie. Ruiny greckiego miasta nad brzegiem morza, tam rzekomo chrzcili księcia Włodzimierza Kijowskiego, który rozpoczął ten proces chrystianizacji Rusi w ten sposób i to było takie piękne połączenie kultur, bo się nam Ruś żadna Ruś kijowska, moskiewska. Po prostu słowo Ruś nijak nie kojarzy z takimi pięknymi wybrzeżami śródziemnomorskimi, no. Choć oczywiście to Morze Czarne, ale w swoim takim, nazwijmy to, ogólnym klimacie, no wygląda to zupełnie, jakbyście państwo się tam pojawili, to równie dobrze mogłoby to być, moglibyście zgadywać, że to jakieś południe Francji i bylibyście zdziwieni być może, że to Ukraina i Europa Wschodnia, no tego typu klimaty. To no, bardzo piękne miejsce. Myślę, że jeszcze kiedyś tam wrócimy.
Tak, tak, do ukraińskiego Krymu. Drodzy Państwo, zostaniemy jeszcze poniekąd na tej przestrzeni, ale troszeczkę z innej perspektywy na nią popatrzymy, jeśli pozwolicie. Otóż ja dotarłem do takiego tekstu, zostaniemy przy tych wątkach też wojennych, na chwilkę przynajmniej, bo jak Marcin dzisiaj lekko odstąpił od tych bezpośrednio związanych z walką i wojną tematów, to mnie troszeczkę tutaj akurat ściągnął jeden ekologiczny temat z takiego niezależnego medium, Kiedr Media. Pojawił się tutaj w zeszłym tygodniu taki artykuł, którego tytuł można byłoby przetłumaczyć tak po prostu: Komary Wagnera. Rosja oskarża Zachód i Ukrainę, drodzy Państwo, o wykorzystywanie zwierząt do celów wojskowych. No a co na to naukowcy? Pytają właśnie redaktorzy tego ekologicznego rosyjskiego, przypomnę to Państwu, periodyku, no wpisanego oczywiście na wszystkie czarne możliwe listy i spiski, jak to się mawia, z rosyjska. Więc, drodzy Państwo, no podczas wojny prowadzonej przeciwko Ukrainie, rosyjscy urzędnicy różnego szczebla regularnie wygłaszają świadczenia, no nie tylko urzędnicy, ale także wojskowi, które sprowadzają się mniej więcej do tego, że Kijów wykorzystuje zwierzęta w misjach bojowych, dosłownie mobilizując je, można by rzec tak, do swojej armii. Rosyjskie Ministerstwo Obrony i poszczególni żołnierze także oskarżają ukraińskie siły zbrojne o, uwaga, na przykład szkolenie szarańczy bojowej, czy też sprowadzanie na rosyjskich żołnierzy infekowanych komarów. No a w czerwcu rosyjskie Ministerstwo Zasobów Naturalnych, drodzy Państwo, czyli takie, które moglibyśmy zestawić z takimi popularnymi ministerstwami ekologii w europejskich krajach, więc to Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Środowiska stwierdziło, że ptaki wędrowne także mogą być wykorzystywane do celów innych niż ekologiczne. Tak sobie to przypomniałem, że w zeszłym tygodniu mówiłem o wędrujących algorytmach w internecie, więc wracam do tego, ale już teraz z punktu widzenia właśnie biologii. Jednocześnie sama rosyjska armia eksperymentuje ze zwierzętami, nie z szarańczą, to jeszcze do tego wrócę. No i jak to wygląda? Ptaki przede wszystkim. I pytanie do badaczy, do naukowców. Ptaki nie są tym, czym się wydają jednak. Redaktorzy tego właśnie ekologicznego czasopisma, medium, Kiedr Media, dotarli do takiego źródła, do takiego materiału, właściwie protokołu ze spotkania roboczego Ministerstwa Zasobów Naturalnych, z którego wynikało, że Rosja chce się wycofać z konwencji ramsarskiej. To jest taka konwencja, która chroni, czy też w jakimś sensie, w szerokim kontekście chroni populację ptaków wędrownych i tereny podmokłe, właśnie z tego względu, żeby jednak odciąć się od możliwości kontroli na terytorium Federacji Rosyjskiej, bo ta konwencja to w pewnych zakresach gwarantuje, żeby te tereny podmokłe nie były kontrolowane bezpośrednio przez innych, przez trzecie państwa. No i ta motywacja oczywiście jest fantasmagoryczna, jak twierdzą badacze, ornitolodzy, ponieważ w dokumencie tym sporządzonym przy udziale dyrektorów departamentów, no różnych urzędników, różnych szczebli, stwierdzono, że ptaki wędrowne właśnie mogą być wykorzystywane do celów innych niż ekologiczne, w związku z tym jako, no te błota są traktowane w Rosji teraz jako, no drodzy Państwo, obiekty o znaczeniu strategicznym, no wojskowym właściwie. Według ekologa Jewginia Simonowa to niejasne sformułowanie jest bardziej w duchu nie tyle właśnie Ministerstwa Zasobów Naturalnych, ale Ministerstwa Obrony Narodowej. Więc rzeczywiście jest tak, że teraz drobny akwen wodny, stawy, jeziora, jakieś rozlewiska będą traktowane przez Federację Rosyjską jako znany nam być może niektórym z nas z zajęć z przysposobienia obronnego, taki właśnie akwen wodny o znaczeniu strategicznym, choćby nawet to była mała kałuża. No więc ptaki już weszły do tego rankingu. No i oczywiście, że przez swoje różnego rodzaju migracje szybko znalazły się w optyce mediów propagandowych rosyjskich, propagandowych, właściwie wolę rządowych. Więc Ministerstwo Obrony uważa, że śmierć żurawi i mew w obwodzie chersońskim w październiku właśnie była związana, w październiku 2021 roku, czyli jeszcze przed atakiem, przed agresją pełną na Ukrainę, czy to były związane z eksperymentami właśnie, które Ukraina na wniosek Stanów Zjednoczonych prowadziła na tych ptakach. No i faktem jest, że ta masowa śmierć ptaków tam zaistniała, ale inne przyczyny zostały przez ekspertów wskazane jako te wiodące. Przede wszystkim chodziło o chemikalia, które rolnicy mogli tam rozpylać przeciwko gryzoniom i te ptaki miały się tym właśnie otruć. Druga kwestia to są oczywiście komary bojowe. Być może Państwo o tych komarach też już gdzieś słyszeli, widzieli może jakieś relacje. Komary, które miałyby być rozpylane, zrzucane z dronów, to są chyba najsłynniejsi bohaterowie niewidzialnego frontu. 19 czerwca rosyjskie Ministerstwo Obrony oskarżyło Stany Zjednoczone o zamiar wykorzystania komarów zarażonych gorączką zachodniego Nilu i malarią przeciwko rosyjskim żołnierzom. No więc tak to szybko pognało przez wszystkie rządowe źródła rosyjskie. No a eksperci znów co mówią w tej sprawie? Nawet jeśli te komary mogłyby być przerzucone nad jakieś tereny dronami, to nauczenie ich, czy też skoncentrowanie ich sił na to, żeby swoje patogeny rozniosły dokładnie nakierunkowane na konkretny mundur, na konkretny w ogóle kierunek. Państwo na pewno teraz w sezonie letnim coraz bardziej wysokim gdzieś nad jeziorami, w lasach i w innych zagajnikach słyszą te latające stworzonka i na pewno doskonale rozumieją, że wiatr, nawet najmniejszy, no powoduje, że one jednak szybko potrafią zmienić kierunek lotu. I tutaj oczywiście dla rosyjskich mediów rządowych nie jest to żaden problem, wręcz nauczenie tych komarów właśnie dokładnie nakierunkowania na walkę z rosyjskim żołnierzem jest po prostu oczywistością. Poza komarami szarańcza naganiana dymem siarkowym czy jakimś innym na kierunek wskazany, to także zdaniem rządowych mediów rosyjskich jest możliwość wykorzystania właśnie zwierząt do walki. Entomolodzy mówią oczywiście wprost, że tak, że szarańcze i inne owady można hodować masowo, choćby jako posiłek, jako pożywienie dla innych gatunków, czy też dla innych owadów także nawet, ale rzeczywiście nawet jakieś silne naciąganie, czy też przerzucanie ich przez jakieś dymowe zapory w tym kierunku wskazanym przez wojsko, czy przez jakichś wojennych generałów po prostu, no nie jest najzwyczajniej w świecie realistyczne. Z drugiej strony, drodzy Państwo, Rosja ma też swoje, można by powiedzieć, takie historie ekologiczne ze zwierzętami, które kieruje do boju. Jakiś czas temu obiegły media, choćby właśnie rządowe rosyjskie, informacje o tym, że próbują różnego rodzaju wojska desantowe wykorzystywać psy w takich duetach spadochronowych ze swoimi opiekunami, ze swoimi przewodnikami i tutaj miałyby one w pełnej gotowości od razu po lądowaniu działać na rzecz Armii Federacji Rosyjskiej. Tutaj także z kolei kynolodzy, eksperci od zachowania zwierząt twierdzą, że no naprawdę bardzo trudno jest o to, żeby oszołomiony takim skokiem pies doskonale sprawdzał się na polu bitwy, a już tym bardziej w obliczu różnego rodzaju strzałów, wybuchów, żeby był takim rzeczywiście idealnym kompanem w boju, w tego typu oczywiście operacji. Więc tu znowu media rosyjskie próbują historię stworzyć dodatkową wokół tego tematu. No i ostatnia rzecz, wracamy na Krym, drodzy Państwo, delfiny bojowe. To też na pewno gdzieś mogło Państwu mignąć, także w polskich źródłach. Ja spotykałem się z takimi tekstami w tej sprawie. One w zasadzie zaczerpnięte zostały przede wszystkim z mediów amerykańskich. Już w zeszłym roku, bodajże w kwietniu, pojawiły się takie w prestiżowych periodykach amerykańskich teksty. Prawdopodobnie dlatego też, że i Amerykanie mają tutaj swoją historię z trenowaniem tych wodnych ssaków, mowa o delfinach, do jakichś zadań. Te zadania rosyjskich delfinów miałyby polegać na tym, żeby chroniły dostępu do Zatoki w Sewastopolu przed specnazem ukraińskim, który chciałby tam powysadzać jakieś sprzęty, jakieś urządzenia, jakieś statki. Tak wygląda ta historia ze strony przynajmniej także amerykańskiej, bo oni to podsycali w dużej mierze, trzeba tak na to popatrzeć. No ale okazuje się także, jak mówią, jak twierdzą ekolodzy, że to znów nie jest aż tak oczywiste, że delfina jednego, drugiego, trzeciego czy czwartego uda się tak zaprogramować, żeby patrolował, bo do tego patrolowania one były zachęcane, żeby patrolował ten akwen. No były jeszcze inne zastosowania typowane, jak na przykład minowanie akwenów wodnych. Nie wiem, na ile to jest realistyczne. Ci, którzy byli pytani przez Kiedr Media, próbują jednak dezawuować tego typu pomysły i w zasadzie wsunąć je między takie wojenne bajki. Więc od komarów poprzez właśnie psy desantowe, aż na delfinach skończywszy.
Znaczy, myślę, że w tym tempie, w jakim rosyjska armia zużywa swoje środki transportowe i bojowe, czołgi, pojazdy opancerzone, ciężarówki, to zwierzę, które odegra w tej wojnie niedługo największą rolę, to będzie po prostu koń. Ale to już tylko moja złośliwa uwaga. O tych komarach miałem, proszę Państwa, zupełnie osobny odcinek, bo to, co mnie bardzo poważnie zainteresowało, to to, że Rosjanie powołują się bardzo chętnie w tych swoich wypowiedziach dotyczących komarów na konkretnie patent, amerykański patent, patent amerykańskiego wynalazcy na tego drona do rozsiewania komarów i dość wymagało to jakieś 10 minut czytania w internecie, nawet z przesadą, to pijąc kawę po drodze, 10 minut, żeby zrozumieć, że ten dron, proszę Państwa, to jest efekt wynalazczego geniuszu człowieka, który po prostu patentuje różne dziwactwa w stylu maszyny, która się przekopuje przez grunt, tam jak taki aparat z komiksów o tytusie Romku i Atomku, tak to wtedy w filmie też ująłem, ale już nie umiem tego ująć lepiej. Jeśli chodzi o te ptaki, to tutaj trzeba powiedzieć, że faktycznie jest to wątek, który wraca. Już któryś raz te bojowe gęsi ukraińskie też się tu pojawiały i trzeba powiedzieć, po prostu jedno, broń biologiczna może być przenoszona na przeróżne sposoby, może być roznoszona przez komary. Prawdopodobnie by się dało to zrobić, choć tak jak mówiłeś, no nie da się wytresować komara tak, żeby rozpoznawał Rosjanina. Te informacje, które Rosjanie propagują, jakoby Amerykanie z Ukraińcami pracowali nad bronią biologiczną, nakierowaną konkretnie na rosyjskie DNA, to jest zupełny absurd, chociażby dlatego, że takie DNA, nawet jeśli by znaleźli jakieś elementy kodu DNA, które byłyby typowe dla ludności rosyjskiej, prawdopodobnie byłyby równie często spotykane lub po prostu często spotykane wśród ludności ukraińskiej, która no jest bliska przecież pod wieloma względami tych więzów rodzinnych, tam jest cała masa, więc to są zupełnie absurdalne historie, a istnieją zupełnie obiektywne przyczyny, dla których nikt nie używa na polach walki, w tej chwili przynajmniej, broni biologicznej. Jest ona zwyczajnie nieprzewidywalna. Jeśli pocisk eksploduje w danym miejscu, to on eksploduje w danym miejscu i to jest koniec historii. Jeśli minę zrzucimy w dane miejsce, to oczywiście ktoś nawet wiele lat po wojnie może na niej wybuchnąć. Jest to zagrożenie, ale jednak ona, ta mina, nie wybuchnie w mieście obok, nie przekroczy granicy i nie eksploduje na rynku w naszej stolicy. Tymczasem broń biologiczna może doprowadzić do epidemii, która mocno uderzy tak samo w atakującego, zwłaszcza jeśli mówimy o takiej wojnie, bo powiedzmy, gdyby sytuacja zupełnie abstrakcyjna, ale gdyby Amerykanie zdecydowali się użyć broni biologicznej w Afganistanie, no absurdalny scenariusz, ale załóżmy, to mieliby jakieś szanse w przypadku, w którym by się ta choroba zaczęła szerzyć po tym kraju w sposób niekontrolowany, mieliby szansę się odciąć od tego, dzieli ich ocean, mogą kontrolować przepływ statków, samolotów, mogą wprowadzić jakąś kwarantannę. W przypadku Rosji i Ukrainy mówimy tutaj o bardzo blisko położonych siebie krajach i no, nie byłaby to pierwsza sytuacja w historii, w której żołnierze z wojny przytaszczyliby ze sobą nie tylko zdobycze wojenne, nie tylko jakieś zszabrowane dobra, ale także patogeny, więc to są poważne powody, dla których się tego typu rzeczy nie robi. Dla których się broni biologicznej nie używa, jest po prostu zbyt nieprzewidywalna i potencjalnie groźna dla tego, kto ją używa. I to, czy do takiego szerzenia patogenów wykorzystano by komary, gęsi, mewy czy pociski artyleryjskie, to już po prostu nie ma wielkiego technicznego znaczenia, więc ciężko powiedzieć, po co Rosjanie to robią, to znaczy jeśli pozostaniemy jakby w tej sferze logiki, to straszenie tego typu, nazwijmy to, ruchami przeciwnika wydaje się absolutnie pozbawione sensu, no natomiast oczywiście jest ruch obliczony na to, żeby propagandowo obrzydzić przede wszystkim swoim własnym obywatelom przeciwnika. I to nam też pokazuje jedną ważną rzecz. Gdyby istniały realne powody, dla których Rosjanie powinni nienawidzić Ukraińców, to mówiono by o tych realnych powodach. A skoro takich powodów no, w gruncie rzeczy nie ma, to trzeba je wymyślić. I to właśnie w tej chwili obserwujemy.
Tak, to wszystko jest elegancko wymyślane. Co do wątków, które już dzisiaj poruszyliśmy, to w zasadzie można powiedzieć, że najbardziej takim szokującym wręcz aspektem w tej historii opowieści, tak, o wrogości Ukrainy wobec Rosji, no jest rzeczywiście zaprzęgnięcie wszystkich możliwych w najbardziej takich absurdalnych elementów, które można tutaj wynaleźć. To są tego świadectwa, kiedy media je zweryfikował. Nie są udawane za to, drodzy Państwo, w Federacji Rosyjskiej więzienia. No jak już głosi takie słynne porzekadło, za plakaty nie dwaj nie można trafić na kilka lat do kolonii karnej, ale za operacje zbrodnicze wojskowe co najwyżej można relokować się na Białoruś, jak to ostatnio miał uczynić, przynajmniej nie wiemy, czy to się stało naprawdę. Myślę, że tak. Jewgenij Prigożyn. Więzienia za to i kolonie karne w Rosji są jak najbardziej prawdziwe. Zresztą sięgając do tekstu, który chcę Państwu zaproponować i Marcinowi Strzyżewskiemu z argumentów i faktów, pomyślałem sobie, że jednak tutaj w rosyjskiej przestrzeni medialnej, przestrzeni publicznej, w ogóle istnienie tego, jakby to ująć, takiego kulturowego etosu więźnia, zeka i tych wszystkich elementów, które się tworzą, które tworzą tę historię. Choćby wspominaliśmy chwilę temu, Marcin przecież z taką refleksją tutaj przeze mnie namówiony mówił o tym, jak z Krymu pamięta, jak sączył sobie napój, a gdzieś tam z głośników właśnie płynęła do niego piosenka Michała Kruga, który słynął przecież z tego, że opisywał, opowiadał to życie więzienne. I to życie Uczucie więzienne zostaje wciąż na łamach prasy obecne i to w najmniej spodziewanych, powiem Państwu szczerze, aspektach. Wydaje mi się, że w naszych realiach, bo ja tego nie sprawdzałem, to proszę mnie poprawić, jeśli by Państwo chcieli, zapraszamy do komentowania, choćby na YouTubie, na kanale Sprawy Wschodu. Wydaje mi się, że w Polski, naszej przestrzeni publicznej, jako pewnego rodzaju taką egzotyczną, trochę może nawet tabuizowaną historię mamy, kiedy mówimy o więzieniach, o tym mrocznym świecie zza krat. Były przecież też takie seriale, one cieszyły się dużą popularnością w polskich komercyjnych mediach, ale tak, żeby regularnie dostawać jakąś informację o życiu więzienia i o tym, jak to wszystko wygląda w prasie wysoko nakładowej czy mainstreamowej, to zgodzą się Państwo, że to akurat nie jest chyba najczęstsze. Za to w rosyjskich mediach wydaje się to, mówię o rządowych, o tych, które realizują program polityczny rządu, bez względu na strukturę własności, bo to w tym momencie nie ma istotnego znaczenia, to w tych mediach jednak to się często pojawia. I to w jak zaskakujących formatach, drodzy Państwo. Otóż zajrzyjmy, jak ociepla się wizerunek służby więziennej w argumentach i faktach. Otóż w ostatnim tygodniu pojawiło się tam, co prawda nie na kluczowych stronach, nie na głównych stronach tego internetowego wydania, dokładnie taki tekst, który można byłoby jego tytuł przetłumaczyć na, już to Państwu postaram się odświeżyć, szyfry i pikantne wyznania o pracy cenzora, a konkretnie rzecz biorąc cenzorki więziennej, która opowiada o tajemnicach listów więźniów w jednej z kolonii karnych, a dokładnie szpitalu, który jest w kolonii karnej, w którym ta pani pracuje, drodzy Państwo. Otóż setki listów otrzymuje oczywiście nie ta cenzorka, pani Tatiana Bładurina. Ona jest chorążem służby więziennej, młodszym oficerem operacyjnym w regionalnym szpitalu gruźliczym w numer 12 w Barnaule. No i oczywiście trafiają tam siłą specyfiki szpitalnej więźniowie z całego terytorium Ałtaju i w zasadzie z szerszej, z większej nawet połaci, są przywożeni tutaj na leczenie. No a korekta listów, czyli cenzurowanie listów więźniów, to tylko część pracy, którą pani cenzor wykonuje od 5 lat. No i tutaj zaczyna się historia, taka historia pracy zwykłego człowieka. Każdego ranka pani Tatiana wyjmuje ciężkie stosy listów ze skrzynek znajdujących się przed budynkami w kolonii. Kolejna część wiadomości, nie tych klasycznie pisanych odręcznie, trafia prosto do elektronicznego biura za pośrednictwem takiego systemu Zona Telekom. Nie wiem, czy Państwo o nim słyszeli, ja myślę, że myśmy o nim mogli wspominać tutaj. Cenzor drukuje i sprawdza tekst wysłany do więźniów za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej, bo tak można robić. No i przekazują również formularz z tekstem, który pani Tatiana, jeśli nie ma w nim nic zabronionego, skanuje i wysyła do adresata. Czyli właściwie wspaniała usługowa funkcja, tylko zabronione rzeczy są tutaj usuwane. W ten sposób udaje się im utrzymywać niemal stały kontakt, mówimy o więźniach, ze światem zewnętrznym, ponieważ te wiadomości docierają, uwaga, piszą redaktorzy argumentów i faktów błyskawicznie. Możesz pisać ile chcesz, nie ma ograniczeń co do liczby listów, ważne, żebyś pisał to, w taki sposób, żeby służba cenzorska więzienna tego nie pokreśliła, nie pousywała, w ostateczności także nie zablokowała. No i trudność pracy pani Tatiany na czym polega? No polega na tym, że szpital więzienny często powoduje, że są zmienni ci korespondenci. No pojawiają się nowi ludzie, po których nie wiadomo czego się spodziewać i każdy list wymaga szczególnej uwagi. Mówiąc krótko, drodzy Państwo, prawdopodobnie ta pani to czyta. Więc jeśli to założymy, no to ktoś nad nią stoi, a zdarza się taka sytuacja, jak twierdzi tutaj bohaterka tego tekstu, że w trudnych momentach, to znaczy takich niejednoznacznych, odkłada na bok listy, które jej się nie podobają, to znaczy mają tam treści, które nie powinny być przepuszczone, no i następnie przekazuje je szefowi swojego działu do wyjaśnienia, aby on mógł podjąć ostateczną decyzję. To znaczy, jakby coś umknęło uwadze pani Tatiany, to na pewno trzeba by było ją jakoś pociągnąć do odpowiedzialności. No i oczywiście tutaj dalsza część tekstu mówi o tym, że tam wszyscy są niewinni, ale także na pewno o specyfice więziennej wiele się dowiemy. Osoby, które nas słuchają, a lubią albo specjalizują się, albo pasjonują się tym, jak wygląda ta subkultura więzienna. A przecież wiemy, że ona istnieje. To nie jest przecież wyłącznie rosyjski temat. Z tym, że rosyjski jest w tym momencie dosyć specyficzny, bo część więźniów walczy na froncie, prawda, wyciąganych. Część ludzi, którzy nigdy nie powinni nawet przechodzić koło więzienia, siedzi w nim i w koloniach karnych na lat kilka za dziwne rzeczy zamknięci, za dziwne, no za po prostu za krytykę państwa, za głoszenie prawdy, to za to się siada do więzienia, mówiąc kolokwialnie, w dzisiejszej Rosji. Więc cały ten tekst zebrany w takie historie, w takie niteczki sympatycznych elementów, że są tam oczywiście miłości, że kochankowie do siebie piszą, no on po prostu, przyznam szczerze, w tym konkretnym przypadku i dzisiaj, 3 lipca 2023 roku, budzi we mnie no nieskrywaną, drodzy Państwo, odrazę, bo ewidentnie służy jednemu celowi, oswojeniu ludzi czytających z tym, że to jest zupełnie normalna rzecz, takie więzienie, to po pierwsze, a po drugie, że w zasadzie tamci ludzie, którzy pracują, zasługują mało na sympatię, na uznanie, sympatię i wdzięczność, że w ogóle tam właśnie czytają te listy. No to tak przy okazji, na marginesie, często zastanawiamy się, jak to się udaje Jaszynowi czy Nawalnemu przemycić do Twittera jakieś wątki. Być może cenzorzy nie czytają tych ich korespondencji.
A czy tutaj faktycznie zgodzę się w pełni z twoją opinią, że rosyjskie więzienie to nie jest miejsce, które chcielibyśmy romantyzować, zresztą romantyzowanie wojny też się tutaj zdarzało często, natomiast co robią rosyjscy żołnierze, to dużo na ten temat mówimy, natomiast o tym, co się dzieje w rosyjskich więzieniach, często z drugiej strony się zapomina, a to zostało jeszcze jakiś czas przed wojną dość dobrze udokumentowane, że tam ludzie są zwyczajnie i przypomnijmy to, torturowani. Torturowani momentami w sposób, nazwijmy to tak, perwersyjny, przy użyciu między innymi wyposażenia do sprzątania tych więzień, co faktycznie jest istotnym elementem całej tej układanki, kiedy też mówimy o tym, co wydaje mi się wspominałeś i co w ogóle jest ostatnio dość ważnym tematem, to znaczy więźniach na wojnie, bo faktycznie rosyjskie więzienie nie jest miejscem, w którym ktokolwiek na świecie chciałby się znaleźć. Choć samo czytanie listów no, brzmi normalnie, prawda? Nikt nie chciałby, żeby ktoś tam wysyłał więźniom jakieś, nie wiem, instrukcje, jak stworzyć materiały wybuchowe z ogólnodostępnych przedmiotów, prawda? Dzięki którym można na przykład z tego więzienia uciec albo zrobić komuś krzywdę. No niemniej jednak, rosyjskie więzienia to nie jest miejsce, o którym można mówić tylko w kontekście profesjonalnie wykonywanej przez ich pracowników pracy, bo tutaj tak, mowa jest o jakimś pojedynczym aspekcie, co do którego możemy się zgodzić, że w normalnym społeczeństwie miałby jakiś sens, natomiast wiemy, że to nie jest normalne społeczeństwo i że w tych więzieniach dzieją się rzeczy absolutnie nienormalne, a jeszcze dodatkowo właśnie teraz to w zasadzie było wykorzystywane, jestem niemal pewien, że w sposób absolutnie świadomy, wykorzystywane właśnie po to, żeby tych ludzi zasilić szeregi wojska i specjalnie się pogarszało te warunki, także po to, żeby ludzie woleli iść do armii, woleli dać sobie choćby szansę, bo czuli, że w tym więzieniu, co by się nie działo, to nie przeżyją, a na wojnie jakieś szanse mają, przynajmniej będą mieli broń w ręku. Więc nie zapominajmy faktycznie, że ta rzeczywistość nie jest w najmniejszym stopniu romantyczna, a pracownicy tych miejsc nie są żadnymi profesjonalistami wykonującymi właściwe dla społeczeństwa poprawne, korzystne zadania, tylko to są po prostu bandyci w mundurach, którzy zajmują się upadlaniem własnego społeczeństwa. dobrze, że to też czasem przypominamy, bo oczywiście te wojenne wątki są ważne, ale nie tylko one są tutaj istotne. Warto przypominać, jakim krajem jest Rosja, żebyśmy pamiętali, że faktycznie robimy, na przykład wspierając różne wysiłki w walce z tą Rosją, stajemy po tej dobrej stronie. I walka z tym reżimem jest w zasadzie walką także o lepszą przyszłość dla samych Rosjan. O przyszłość, w której nie będzie takich chociażby właśnie więzień.
Tak. No oby tak faktycznie się wydarzyło. Pragnę Państwa skierować ewentualnie zainteresowanych jeszcze do tego tekstu. Raz jeszcze to dziś przypomnę, że wszystkie nasze omawiane przez nas teksty mają swoje linki, które umieszczamy w opisie do każdego z odcinków Czytamy po rosyjsku na kanale Sprawy Wschodu. I jeśli mieliby Państwo potrzebę, czas, to zapraszam otworzenie sobie tego linku Altaj, argumenty i fakty i obejrzyjcie sobie Państwo choćby zdjęcia, fotografie pani Tatiany Jurjewny, która czyta listy tak, jakby były do niej skierowane, co najmniej jakby były listami do świętego Mikołaja. Ona z takim błogim uśmiechem na twarzy na tej pozowanej fotografii w jakimś super wypasionym biurze ze skórzanym obiciem, no wygląda to co najmniej dziwnie, ale my od dziwnych rzeczy tutaj jesteśmy troszeczkę z redaktorem Strzyżewskim i co tydzień spotykamy się, żeby nagrać dla Państwa podcast Czytamy po rosyjsku. Sięgamy do prasy rosyjskojęzycznej i próbujemy rozwikłać różne wątki, które tam faktycznie po tej rosyjskojęzycznej stronie się realizują. Dzieją się rzeczy złe, straszne, bardzo niedobre, brutalne, fatalne, ale o nich też mówimy, chcemy mówić i tak jak Marcin chwilę temu powiedział, jest to jakaś forma także pozostawania, naszym zdaniem przynajmniej, po dobrej stronie, bo dopóki ta wojna trwa, trzeba mówić wprost i jasno, z jakim przeciwnikiem Ukraina i w jakimś oczywiście aspekcie także ten świat, który ją wspiera, ma, z jakim przeciwnikiem ma do czynienia. Podcast Czytamy po rosyjsku co tydzień nagrywany jest w poniedziałki i to jest wydanie z 3 lipca 2023 roku, które właśnie dobiega końca. Życzymy Państwu udanego tygodnia i do kolejnego usłyszenia. Dziękuję Tobie, Marcinie, za spotkanie.
Dziękuję i dziękuję Państwu.